Dzień dobry, witam was serdecznie i witam naszego gościa Agnieszka Holland. Dobry wieczór, witam serdecznie.
Dobry wieczór państwu.
Będziemy rozmawiali o poważnych sprawach, ale zacznijmy od czegoś lekkiego. Ustalmy coś na początek. Roger Moore, czy to był najlepszy Bond według pani, czy może ktoś inny? Daniel Craig?
Dla mnie jednak Sean Connery.
Sean Connery, no dobrze. Też. A czy to jest tak, że Agnieszka Holland czasem właśnie takie mało ambitne filmy lubi obejrzeć, a nawet zjeść popcorn?
Popcorn średnio, nie lubię zapachu. Znaczy lubię sam smak, ale ten zapach mnie odrzuca i to zresztą w salach kinowych w Stanach to jest mój największy problem, bo tam jest to przesiąknięte wszystko tym zapachem. Oglądam filmy takie lżejsze tak zwane, ale nie jestem jakąś taką miłośniczką gatunków jak niektórzy, jak moja córka na przykład, która jest również reżyserką i która ogląda z wielkim, wszystkie właściwie gatunki, prawie wszystkie ją bardzo fascynują i podniecają. A ja się troszkę nudzę na takich filmach, muszę powiedzieć, także... Ale rozumiem cały fame.
Jeżeli chodzi o Bonda, to temu fejmowi towarzyszą jednak rzeczywiście poważniejsze sprawy. Pani odebrała teraz w Gdyni nagrodę Platynowych Lwów i zwróciła uwagę pani na to, że jest pierwszą kobietą, która dostała taką nagrodę. Zacytuję pani słowa. To jest dość oburzające, to mówi nam o tym, jak postrzegana była rola kobiet w naszym społeczeństwie. Wiem jednak, że nie jestem ostatnia, za nami idzie fala odważnych, pewnych swojego głosu kobiet. Czy takie elementy popkultury, jak właśnie filmy z Bondem, gdzie kobiety czasem odgrywały mniej ważną rolę od paprotek, nie są bagażem zbyt ciężkim na plecach tych ambitnych kobiet? Pytam się o to też jako ojciec dziewczynki.
Myślę, że to się zmienia. Rzeczywiście, że ta zmiana jest bardzo istotna i to zmienia się ekonomia kina w związku z tym również, ponieważ parę lat temu po raz pierwszy Hollywood zauważył, że zarobili więcej na filmach, gdzie głównymi bohaterkami są kobiety niż mężczyźni. Znaczy głównym bohaterem, czy nie wiem jak to powiedzieć, główną postacią jest kobieta, a nie mężczyzna. I to jak gdyby, to się powtórzyło bodajże w kolejnym roku i w każdym razie to pokazuje jaki jest trend, jaka jest tendencja i to pokazuje, że kobiety zaczęły przychodzić do kina w Stanach, gdzie to dość tradycyjnie się rozkładała ta publiczność. Nie dlatego, że się umówiły z chłopakiem i on wybrał film, tylko właśnie dlatego, że chcą tam zobaczyć swoje doświadczenie, swoją wrażliwość, swój punkt widzenia. No i natychmiast jak gdyby ekonomia zareagowała na to i zatrudnia się więcej reżyserek, więcej scenarzystek, więcej producentek, garze aktorek poszły w górę, więc tak to jest.
A myśli pani, że w popkulturze potrzeba nam jakiejś takiej akcji afirmatywnej, czy ona może być bardziej problemowa, jeżeli będziemy starali się walczyć z takimi stereotypami roli kobiet właśnie w tej kulturze masowej?
Ja myślę, że zaniedbania są tylowieczne, że po prostu tysiąclecia na to zapracowały, że pewnego rodzaju inżynieria społeczna w postaci parytetów, czy właśnie jakichś działań afirmatywnych ma sens, przynajmniej na tym etapie. Bo kobieta musi pokonać tyle przeszkód i tak nisko jest ciągle jeszcze ten szklany sufit, że trzeba trochę pomóc, że trzeba to rozepchać. Ale ja myślę, że przynajmniej w naszym kraju również, ja myślę, że w tej chwili kobiety, młode kobiety stanowią najbardziej dynamiczną część społeczeństwa i najbardziej wiedzą, czego chcą, najbardziej wiedzą, jakie mają aspiracje i najbardziej wiedzą, jakie mają wartości. I mają również poczucie własnej wartości, którym mi brakowało przez stulecia. Więc ja widzę wielką zmianę. Widzę porównanie, jak porównuję moje pokolenie i te młodsze. Wie pan, mój kolega Jacek Bromski, szef Stowarzyszenia Filmowców, mi powiedział trochę jakby taki niezadowolony po moim tym właśnie przemówieniu, że to nie było tak, że była jakaś dyskryminacja, tylko po prostu nie było kogo nagrodzić, bo rzeczywiście w tych pokoleniach starszych prawie, że nie było kobiet reżyserek, a jeśli były, to nie osiągały jakichś takich ewidentnych sukcesów, robiły głównie jakieś takie filmy bardzo gatunkowe dla dzieci czy coś takiego. Poza Basią Salzdorf, która zmarła zanim mogła dostąpić tego zaszczytu. Ale fakt właśnie, że przez dziesięciolecia powojenne polskiej kinematografii Jestem pierwszą kobietą reżyserką, która po ile to lat po wojnie już jest, która mogła sobie zapracować na tego typu wyróżnienie. Świadczy o tym, jak ciężko było kobietom, bo trudno mi uwierzyć, że przez tyle lat nie było utalentowanych kobiet, które by chciały robić filmy.
Pani powiedziała tam jeszcze inne bardzo ważne słowa i teraz przejdziemy do najcięższego z tych tematów, o których chciałem porozmawiać. Powiedziała pani, że szczepionka Holokaustu i gułagów przestała działać. Co państwo polskie według pani powinno zrobić z tą sytuacją, w której jest teraz? Co, jak powinno się zachować wobec tych ludzi, którzy przekraczają granice, wobec mężczyzn, kobiet i dzieci, które znajdują się po polskiej stronie granicy?
W momencie, kiedy uchodźcy czy migranci znajdują się na polskiej granicy i proszą o pomoc międzynarodową, to moim zdaniem trzeba im tej pomocy udzielić. Oczywiście można, i tak robi większość państw, również europejskich, trzeba starać się tak zabezpieczyć te granice, żeby napływ chętnych, których jest w tej chwili bardzo wielu, co jest manipulowane ewidentnie przez Łukaszenkę, tutaj nie mamy co do tego, nie ma co do tego dwóch zdań, żeby niejako od tej granicy się odbił, żeby było jasne, że to się nie opłaca próbować z tej strony, ale w momencie, kiedy to się nie udaje, a najwyraźniej się to nie udaje w dużym stopniu, ponieważ polskie państwo poza sadyzmem i tramtadracją propagandową nie jest skuteczne. W związku z tym przez te granice przechodziło bardzo i przechodzi bardzo wiele osób, które się znalazły w tej sytuacji oszukane przez reżim Łukaszenki. No i w tym momencie państwo polskie zachowuje się jak inny reżim, to znaczy traktuje gra w rodzaj takiego ping-ponga między siepaczami Łukaszenki, a naszymi żołnierzami.
Państwo polskie mówi, że jeżeli nie odeślę tych ludzi, to przyjdą tysiące kolejnych, kolejne dzieci będą ginęły w bagnach, więc trzeba być twardym, bo w ten sposób ratujemy innych.
Dzieci nie będą ginęły w bagnach, jeżeli na te bagna nie zepchną jej ich polscy żołnierze czy Straż Graniczna, albo białoruscy żołnierze czy Straż Graniczna. Przecież to, co się dzieje teraz, jest po prostu, jakby powiedział premier Morawiecki, politycznym złotem dla Łukaszenki, ponieważ on pokazuje jakoby naszą najobrzydliwszą twarz. Pokazuje, że Polska nie jest niczym lepsza od niego. Pozbawia nas jakichkolwiek moralnych praw, żebyśmy upominali się o prawa człowieka dla białoruskich więźniów. Przecież my spychamy na bagna i pozwolimy umierać w nocy dzieciom. To po prostu się nijak nie tłumaczy. Znaczy ani w planie politycznym, ani w planie skuteczności, a przede wszystkim w planie ludzkim. Dlatego, że kiedy umierają ludzie, to trzeba tych ludzi ratować.
Agnieszka Holland jest naszym gościem. Dziękujemy słuchaczom RMF FM. Rozmawiamy dalej w radiu internetowym RMF24, na portalu rmf24.pl i interi.pl i w mediach społecznościowych. To cytat, jeżeli pani pozwoli. Dlaczego filmowcy i aktorzy, w większości utrzymywani przez polskie instytucje, przez Polskę wykształceni, wykreowani, na wielu Polakach wzbogaceni, tak gruntownie nienawidzą Polski? Pieniądze od Polski biorą, ale z Polaków podtrzymujących ich przy życiu szydzą, poniżają i gryzą. Taki filmowy honor. Krystyna Pawłowicz tak napisała w mediach społecznościowych.
No, pani Krystyna Pawłowicz nie jest autorytetem, ani mam nadzieję kwintesencją polskości. Znaczy są już w tej chwili niestety różne Polski. Ja nie chcę nikomu odejmować praw obywatelskich, ani praw do czucia się Polakiem, czy do pojętego na jego sposób patriotyzmu, ale wyznajemy najwyraźniej zupełnie inne wartości, pani Pawłowicz i ja. I zakładając szczerość deklaracji chrześcijańskich Pawłowicz i innych tego typu polityków czy polityczek, muszę powiedzieć, że ten rodzaj chrześcijaństwa, który oni uprawiają, bardzo daleki jest od tego, jak ja rozumiem tę religię i tę naukę. I po prostu to są ludzie, którzy w momencie Jezuska by wyrzucili nie tylko z gospody, ale też ze stajenki, gdzieś na pustynię i niech tam zamarznie. Nie mielibyśmy chrześcijaństwa w ogóle, gdyby tacy ludzie decydowali o losie świata.
To jeszcze cytat, przepraszam, bo to z wiadomości, Miłosz Szemanasterski. to jest taka chęć zniszczenia Polski i polskości, która pojawia się w wypowiedziach bardzo wielu przedstawicieli elit, którzy tak naprawdę z Polski żyją, z polskich pieniędzy są dotowani i mają w Polsce publiczność, dzięki której są sławni. Powiedziała pani o tym, że właśnie są te różne polskości. To one się jeszcze skleją? Jak można w ogóle rozmawiać, jak takie słowa padają?
Co to jest w ogóle za gadanie? Przecież ten pan żyje z naszych pieniędzy, prawda? Jeżeli ten pan pracuje w TV PiS, to znaczy, że jest finansowany przez wszystkich obywateli, również takich jak ja, którzy naprawdę nie uznają za prawomocnych ani jego kompetencji dziennikarskich, ani jego poglądów, ani sposobu, w jaki uprawia swój zawód. Więc co to jest w ogóle za gadanie? To nawet nie warto polemiki zadać. Czy to się da skleić? Nie wiem. PiS wykazał się niebywale skuteczny w rozdzielaniu, w rozdarciu Polski na dwie części. I te podziały przebiegają teraz w tak różnych dziedzinach. Teraz sprawa właśnie traktowania uchodźców, to chodzi przede wszystkim też o to, że pozbawiono obywateli dostępu do informacji. My nie wiemy, co tam się dzieje. Wiemy, że władza kłamie. Wiemy, że premier Morawiecki jest niestety notorycznym kłamcą i został uznany tak przez sąd w trakcie tych wyborczych odwołań. Wiemy, że minister Kamiński jest i minister Wąsik są przestępcami skazanymi przez sąd i pozbawionymi praw obywatelskich i ułaskawionymi przez ich kolegę. Jak możemy im wierzyć? Jak możemy wierzyć facetowi, który na konferencji prasowej po to, żeby zohydzić uchodźców, pokazuje fejkowe jakieś zdjęcia kopulacji z krową czy klaczą? I wmawia nam, że ci ludzie są zoofilami, pedofilami, terrorystami. Te dzieciaki z Michałowic są pedofilami i zoofilami. No po prostu obrzydliwość tego jest zrównywalna naprawdę tylko z goebbelsowską propagandą.
Ale z drugiej strony, tylko że to jest, jakby żyjemy w kraju, w którym większość obywateli w pytanych przez OKO.press odpowiada, że tak, popierają procedurę tak zwanego pushbacku. Jest to niewielka przewaga, ale jest.
No wie pan, propaganda jest skuteczna. Przecież udało się wmówić w 2015 roku i na tym między innymi wygrać wybory, że zaleje nas fala uchodźców i tylko PiS nas przed tym obroni. I o ile zanim zaczęła się ta propaganda dehumanizująca uchodźców uprawiana przez Kaczyńskiego, 70% Polaków było chrześcijaninami i mówiło, że trzeba pomóc uciekającym przed bombami. O tyle po kilku miesiącach propagandy było już tego bodajże tylko 40%.
No, ale ludzie się boją, prawda? To jest tak, że to Polacy nie są wyjątkowi. Amerykanie
tak samo reagują. Ludzie się boją, kiedy się wywołuje strach. Ludzie się boją. Jak mówił Marek Edelman, zło rośnie. W każdym człowieku jest jakiś potencjał strachu i zła. Zło karmi się strachem. Mój piesek, ponieważ jest lękliwym pieskiem, jak widzi coś, czego się boi, to strasznie szczeka i chce ugryźć w łydkę. PiS zna doskonale ten prosty mechanizm i używa go z wielką, trzeba powiedzieć, skutecznością. Przecież nie tylko Polacy podlegają temu. Rosjanie tak samo dali się naszczuć na Ukraińców i innych. Dali się Niemcy, dali się, że tak powiem, zmanipulować ideologii nazistowskiej. Żaden naród nie jest ochroniony przed tego typu zagrożeniem. Można powiedzieć, że ludzkość ma w sobie element zła.
Ale wie pani, ja mam trochę problem z takim zestawieniem jednak. Znaczy, to jest bardzo, bardzo mocne zestawienie demokratycznego, mimo wszystko demokratycznie wybranego rządu polskiego. Nawet jeżeli będziemy mieli różne wątpliwości co do tego, jak funkcjonuje ta demokracja, no to jest demokratycznie wybrany rząd z reżimem nazistowskim czy z gułagiem, bo tam
było... Adolf Hitler był wybrany w demokratycznych wyborach. No. Większość Niemców za nim głosowała, więc to nie jest... Nie chcę powiedzieć, że Polacy są faszystami z urodzenia, wyssali z krwią matki czy tak dalej. Jeżeli cyniczna władza czy zła władza używa pewnych metod manipulacyjnych, to jak wiele eksperymentów psychologicznych wykazało, można z przyzwoitego, poczciwego człowieka zrobić faszystę.
Ale jest bardzo daleka droga, mam wrażenie, mimo wszystko z tego punktu, w którym dzisiaj jesteśmy w Polsce, jednak do tego miejsca, z którym tak naprawdę kojarzymy to pojęcie Hitler-Holokaust. Bo to tak jak...
Nie jesteśmy daleko. Tak, niech pan przeczyta sobie na nowo przemówienie oświęcimskie Mariana Turskiego. Jesteśmy bardzo blisko, jesteśmy parę kroków od. W momencie, kiedy godzimy się i właściwie akceptujemy fakt, że w zamożnym kraju wysyła się do lasu na bagna dzieci czy nastolatków, żeby tam umierali, zamiast im podać rękę i podać im chleb, jeżeli akceptujemy to, że z przyzwoitych, wspaniałych żołnierzy Straży Granicznej czy Wojska Polskiego robi się ludzi, którzy własnymi rękami godzą się na to, że mogą ci, których oni wypychają, umrzeć, w tym momencie zbliżamy się bardzo do tej granicy. W momencie, kiedy minister rządu polskiego, czy dwóch ministrów, czy trzech nawet, dehumanizuje ludzi, bliźnich, w taki sposób, że sugeruje, że oni są tak źli, ponieważ są pedofilami, zoofilami, kłamcami, nie wiem czym, terrorystami, że można ich właściwie skazać na śmierć, to jesteśmy bardzo blisko.
A nie ma pani wrażenia...
Wszystko się dzieje, proszę pana.
No tak, ale nie ma pani wrażenia, ja pamiętam to przemówienie Mariana Turskiego, ono było bardzo, bardzo ważne, ale ono pokazywało pewną drogę, ale w Auschwitz zamordowano miliony ludzi w zorganizowany przez państwo sposób.
Tak. Ja nie mówię, że to będzie jeden do jednego, zresztą myślę, że jak gdyby bałagan polski uniemożliwi tak skuteczną machinę śmierci, nawet gdyby komuś to przyszło do głowy, ale Marian pokazywał, że to właściwie się stało w ciągu 3 lat. To, co nastąpiło, droga do Auschwitz, od momentu, kiedy zaczęła się ta ścieżka dehumanizacji bliźniego, kreowania konfliktu, kreowania wroga, gromadzenia strachu, strachem gromadzenia wokół władzy ludzi, którzy myślą, że będą dzięki temu silniejsi, lepsi, będzie lepsze ich życie, a że tamci są gorsi, to jest bardzo podobny mechanizm.
A pani Agnieszko, ale przepraszam bardzo.
My
na granicy polsko-białoruskiej ludzie są spychani do bagna. Włoskie, ale to my nie jesteśmy jedyną granicą zewnętrzną Unii Europejskiej. Na granicy morskiej spycha się tak naprawdę ludzi z tych kutrów i odpycha się ich od włoskich wód granicznych. Dworzec Termini w Rzymie jest jednym z wielkich centrów handlu ludźmi. Do hiszpańskich enklaw w Afryce Północnej ludzie starają się wspinać przez mury. To nie jest tylko polski problem i to nie jest tylko polska reakcja na ten kryzys, ponieważ i Włosi.
No i co z tego?
No ja to mówię, znaczy, że to jest uniwersalny problem.
Na to, żeby mordować bliźni? Nie, ale oczywiście. Ale myśli pan sobie, że poradzimy sobie z tym problemem w ten sposób, że będziemy przekupywać Erdogana czy Łukaszenka i że będziemy budować mury? Nie, nie poradzimy sobie z tym.
Przekupujemy Erdogana, tak jak przekupywaliśmy Hitlera w latach 30. Tak, to jest, ja teraz idę tym samym porównaniem. Ale jeszcze raz, czy jest jakaś inna droga?
Wie pan, stoimy przed ogromnym wyzwaniem i boję się, że Europa tego nie przetrwa. Dlatego, że to, co dzieje się teraz, w takiej skali globalnej mini w porównaniu z tym, co czeka nas w ciągu najbliższych 5-10 lat. To znaczy mamy, powiedzmy, 50 tysięcy, może 100 tysięcy, jeżeli Łukaszenka dalej będzie musiał płaciło uprawiać ten proceder na wschodniej granicy. Ale to jest nic w porównaniu z milionami, które czekają nas, czy miliardami wręcz, w momencie, kiedy kryzys klimatyczny spowoduje, że życie w większości regionów afrykańskich będzie niemożliwe. Ci ludzie będą uciekać na północ, i będą uciekać, cokolwiek byśmy zrobili.
A Europejczycy są gotowi na przemoc. Są gotowi i akceptują ją, żeby bronić swojego modelu życia. Europejczycy, tak.
Oczywiście. Ale czy będziemy wtedy jeszcze Europą? Ja zrobiłam taki film Europa, Europa, w którym chodziło mi o to, że Europa ma dwie twarze. Tej kolebki kultury, tej kolebki demokracji, kolebki praw człowieka, tej zamożnej, a jednocześnie pełnej wartości kawałka ziemi, kontynentu, który przyciąga ludzi do siebie, ale ma też tą zbrodniczą, egoistyczną twarz, która powoduje, że w pewnych momentach wychodzą stąd najgorsze zbrodnie i największe zbrodnie przeciwko ludzkości urodziły się na naszym kontynencie. Ja nie mam złudzeń co do tego, że to się nie może powtórzyć.
Boję
się
pani zresztą, bardzo że dobrze zna
jeżeli będziemy szli...
Pani bardzo dobrze zna kulturę czeską, to jakby mówimy właśnie o Europie, tam na przykład też poziom takich, i w badaniach to widać wyraźnie, poziom ksenofobii jest relatywnie wysoki, w Polsce tak samo, mówimy właśnie o Włoszech, o Hiszpanii, tam zyskują partie populistyczne, no jak gdyby to się dzieje na naszych
oczach.
No wie pan,
akurat w tej chwili przegrywają tam partie populistyczne,
w Czechach, tak.
a Salvini ma w ogóle proces o pushbacki. W związku z tym działa przynajmniej jakieś prawo i działa opinia publiczna. Opinia publiczna, która protestuje przeciwko tego typu zabiegom, działania humanitarne na tych wyspach takich jak Lampedusa czy inne, mimo tego, że ludzie mają naprawdę dość, bo żyją w takim jakby wielkim obozie uchodźczym, to nie ma czegoś takiego, żeby tam mordowali ich. Czy żeby ich mieszkańcy, zresztą ja panu powiem więcej, mieszkańcy Podlasia są... Myślę, że oni są pierwszymi ofiarami tego, co się dzieje, podobnie jak żołnierze pogranicznicy, podobnie jak byli ludzie, którzy mieszkali wokół Oświęcimia. Po prostu nie można patrzeć na zbrodnicze działanie, czuć się za nie odpowiedzialnym i zachować czystość moralną i zdrową psychikę. Myślę, że to, co różni nas ciągle jeszcze od tych najgorszych momentów naszej historii, to, że w wielu krajach większość obywateli, ogromna większość obywateli próbuje chronić człowieczeństwo i walczyć o ludzkie prawa i o prawo do życia. Myślę, boję się, patrząc na to, co dzieje się w miniskali u nas teraz, że to będzie nie do utrzymania. Jeżeli cała Europa będzie taka, jak ta granica polsko-białoruska, to czarno to widzę. I tak jak mówił Churchill bodajże, że chciał, zaryzykował honor, żeby uratować pokój, a nie miał ani honoru, ani pokoju. O Chamberlainie bodajże tak mówił. Więc coś takiego się tutaj dzieje. Są zjawiska, których się nie da powstrzymać. Można natomiast próbować myśleć, jak możemy z tym żyć, jak możemy tak zmienić nasze zwyczaje, czy stworzyć jakiś taki system pomocowy, który pozwoli rozładować ten problem tak, żeby nie wybuchła wojna wszystkich ze wszystkimi.
A nie ma pani poczucia, też cytowałem pani te słowa o Polsce, polskości i tak dalej, nie ma pani poczucia, że my w Polsce jesteśmy gotowi na przemoc, nie tylko wobec tych innych, ale też wobec nas samych, albo tych innych z drugiego plemienia?
No, ale jak na razie się nie zabijamy, bo oczywiście są wyjątki, jak zabójstwo prezydenta Adamowicza. Zdarzają się ludzie zaburzeni, którzy są, tak się naładują tą agresją i tym złem i tym konfliktem, że kanalizują to w jakiś okrutny sposób, ale nie ma czegoś takiego, żeby ludzie się nie rozmawiają ze sobą, wrzeszczą na siebie, plują na siebie, nie wiem, robią różne nieprzyjemne rzeczy, ale ciągle jeszcze nie przekroczyliśmy tej granicy. Granica zabicia człowieka jest, myślę, taką tą granicą szalenie znaczącą. To jest jakościowa, ogromna zmiana i to się dzieje właśnie teraz na granicy właśnie białoruskiej. Dlatego ja uważam, że trzeba być ta najważniejsza, najtrudniejsza, najbardziej niebezpieczna granica.
Ale ten argument, który pada z drugiej strony, że jeżeli zaczniemy zachowywać się po ludzku, czyli generalnie ratować tych ludzi, którzy przekraczają granice, uruchamiać wieloletnie, jak to widać w statystykach europejskich, niedziałające procedury ewentualnie deportacji osób,
które... Nie prawda, wiele procedur działa. Można tak realizować te procedury, żeby działały. No, dlaczego nie? Niemcy deportowali mnóstwo ludzi.
Statystycznie to od 2015 roku mniej więcej połowa osób, których wnioski zostały uznane za niespełniające tych wymogów formalnych, zostały odesłane. Znaczy, ci, którzy mówią, że nie możemy się tak zachować, mówią, że to zachęci kolejnych do kolejnej fali, a ludzie tego nie chcą.
No, ale ludzie tego nie chcą, ponieważ im wmówiono, że tam jest jakieś straszliwe niebezpieczeństwo. Nic by się nie stało, jakby przybyło Polsce 100 tysięcy obywateli. Myśmy stracili 100 tysięcy obywateli przez COVID i przez nieudolność systemu służby zdrowia. Jesteśmy krajem najbardziej dotkniętym w sensie nadliczbowych śmierci z Europy. Może Bułgaria jest jeszcze równie, nie pamiętam wszystkich statystyk. I jakoś nikomu to nie przeszkadza. Zniknęło miasto wielkości Kutna, nikt za nimi nie płacze. Więc może jest coś takiego, że ta znieczulica dotyczy po prostu wszystkiego. Że widzimy tylko nasz czubek nosa i w związku z tym, jeżeli my nie zachorowaliśmy na COVID, to możemy pluć na kogoś innego i wszystko nam jedno, czy on się zarazi, czy nie.
A zaczęliśmy od Bonda. Agnieszka Holland. Dziękuję bardzo za rozmowę. Spokojnego wieczoru. I pani,
Dziękuję.
i naszym słuchaczom. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do usłyszenia.